Państwa, przyznaję, że jestem bardzo zdziwiony jedną rzeczą. Mianowicie, że o tej porze, w czwartek, jest tyle osób na sali. Podejrzewam, że w Warszawie byłoby to niemożliwe, chyba że pod karombatą. Proszę Państwa, chciałbym moje wystąpienie zrobić w trzech segmentach. Prehistoria. Nie będzie o dinozaurach niestety. Potem wprowadzenie filozoficzne. Tutaj współczuję licealistom, ale muszę za to. Tak mnie wykształcono i tak muszę i trudno dalej. Będziecie cierpieć. Norbit też cierpi. A trzecia rzecz to już będzie bliżej zasadniczego wątku tematycznego. Proszę Państwa, prehistoria. Mój dawny student, pastor Włodzimierz Pasak, wydał w tym roku książkę o reformacji, bardzo ciekawy esej, ale między innymi pastor Włodzimierz wydobył kapitalny cytat. Rok 1508, jeden z największych kaznodziejów późnego średniowiecza, Johann Geister z Kreuzburga, przemawia przed jego cesarskim majestatem Maksymilianem II, to jest jego ostatnie kazanie wygłoszone w obecności cesarza. Cytat z tego kazania jest następujący i lekko szokujący. Jako, że ani papież, ani cesarz, ani królowie, ani biskupi nie dokonują reformy naszego życia, Bóg pośle człowieka, którego przeznaczeniem będzie owa reforma. Chciałbym, aby dane mi było ujrzeć ten dzień. Nazbyt jestem już jednak stary. Wielu spośród nas wszelako go ujrzy. Wspomnijcie wówczas, zaklinam was te słowa. W podobnym duchu, co ciekawe, wypowiedział się generał zakonu Augustianów, który był kaznodzieją na pierwszej inauguracyjnej sesji Soboru Laterańskiego w roku 1512 i on też przestrzegał, że jeżeli Kościół nie zdobędzie się na reformę, przeżyje momenty krwawe, trudne, zamiłowania, ale wyraża nadzieję, że Kościół wreszcie się odnowi. Ten sobór, żeby było śmieszniej, w kilkunastu sesjach, pomiędzy którymi były dziury, kończy się 16 marca 1517 roku. 31 października, będę lewerny, Luther przybija swoje tezy Wittenbergcy. Czyli pomiędzy soborem, który był nadzieją na reformę, skończył się totalny fiasko, jeżeli chodzi o jakikolwiek program reformacyjny. A wystąpieniem Lutra jest ile? Było 7 miesięcy. To pokazuje jedną rzecz, że w epoce były ogromne oczekiwania co do odnowy Kościoła, że nawet wysokie rangi ludzie Kościoła w tym kierunku zmierzali i reflektowali, że dostrzegano i definiowano pewien kryzys i społeczeństwa, i kościelności, i religijności, ale że zarazem panowało takie trochę przekonanie, nie wiemy jak to zrobić, jak to powinien zacząć. No jak się zaczęło, to potem poszło już niejako z górki. Proszę Państwa, przejdźmy do tego fragmentu filozoficznego. To będzie krótko. Proszę Państwa, jeżeli różnego typu specjaliści, filozofowie, socjologowie, antropologowie, kto tam jeszcze z teologami łączy, główkują nas prostym zdefiniowaniem, co tak naprawdę wniosła reformacja do życia na przełomie średniowiecza i nowożytności, to pojawia się kilka arcyistotnych definicji. Oczywiście te rzeczy, o których zaraz powiem, będą delegowały potem, generowały gigantyczne przemiany społeczne, polityczne i w ogromnej mierze kulturowe. Bowiem protestantyzm zaczyna lansować myślenie krytyczne. Myślenie późnej skolastyki to jest bezwiedne zawieszenie autorytetom ubiegłych stuleci. Jeżeli Tomasz za chwilę coś powiedział, to powiedział słusznie, troszeczkę można powiedzieć, jak z towarzyszem Stalin, tak? Jeżeli Stalin coś zdefiniował, to nikt tego nie śmiał podważyć. Żaden teolog czy filozof nowoczesny nie wystąpił przeciw autorytetowi Tomasza Bonawentury i temu podobnych wielkich przywódców z Cholasty zachodnioeuropejskiej. A więc pojawia się myślenie krytyczne. To myślenie krytyczne pojawia się, mając kilka źródeł. Po pierwsze, zaczyna istnieć alternatywa razem z przebiegiem reformacji. Pozostać w katolicyzmie, przyłączyć się do protestantyzmu. Ja moim rozsądkiem i rozumem muszę rozstrzygnąć moją przyszłą decyzję. To już nie jest tak, że ta decyzja wynika ze stosunków domowych, wychowania czy autorytetu proboszcza. To ja muszę podjąć decyzję. Czyli coś ode mnie zależy. Zaczyna się pokazywać człowiek jako twórcza jednostka. W sposób oczywisty to potem będzie generować określone postawy i pozycje w obszarze kultury. Kultury politycznej, kultury religijnej i wszelkich innych, jak sądzę, jej podzespołów. Racją staje się przeto własne sumienie. Nie tradycja, nie autorytet, nie rozgrzeszenie i spowiedź, sumienie. Ja rozstrzygam w sobie. Czyli ja staję się podmiotem mojego własnego życia. Przypomnijmy, kiedy Mojżesz stoi przed krzewem kolejącym i spiera się z Panem Bogiem, on to robi ze względu na własne sumienie. On się boi, że nie podoba. Do tej jak gdyby figury potem wraca reformacja. Wreszcie myślenie krytyczne odnośnie do autorytetów, historii, tradycji, źródeł, do tekstu biblijnego, do prawa państwowego, powątpiewanie w słuszność prawa kanonicznego. Krytycznie się myśli o różnych rzeczach. Oczywiście to jest jednocześnie pewna inflacja tradycyjnych autorytetów, ale w imię sprawiedliwego poszukiwania, że oto rozumem będziemy porządkować świat. Z tego porządkowania świata rozumem przy okazji w dużej mierze wynikną nauki przyrodnicze w tym sensie, w jakiej współcześnie rozumiemy. Pamiętajmy na początku XVII wieku, taki skromny stosunkowo facet w Amsterdamie ma fatalne nazwisko, bo niestety w podręcznikach do historii nie ma transkrypcji, jak się wymawia. Więc wszyscy nauczyciele, niekiedy ku radości, wymawiają nazwisko wynalazcy mikroskopu Huygens, podczas kiedy prawie było to jest Heischens. I daje za to głowę, moja córka mówi po niderlandzku, więc wiem, co mówię w tym momencie. Także, proszę Państwa, myślenie krytyczne. Z tego wyraża się potem sceptycyzm. Chociażby w tym sensie, jak to pokaże Kartezjusz i jego naśladowcy, pamiętajmy, że wśród najwcześniejszych komentatorów Kartezjusza byli polscy Arianie, którzy wyemigrowali do Holandii, między innymi Wolcow. Baron austriacki, poddany Królestwa Polskiego, a potem emigrant w Niderlandach. Prawdopodobnie również trzeba zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Nauka o czyśćcu zaczyna pojawiać się jako dylemat w sporach pomiędzy Rzymem, Konstantynopolem i Cyprem w XIII wieku. Późne średniowiecze jest obładnięte taką manią liczenia lat bądź stuleci kar czyśćcowych. Prysta pojęcie wieczności, bo wieczność to jest suma odcinków czasu. Wcale nie Einstein jako pierwszy zlewidował tę rzecz. Mianowicie zlewidowała to teologia protestancka, która przede wszystkim pokazała jedną rzecz. Że odcinki czasowe są czymś dla nas oczywistym, bo najpierw jest świt, potem południe, potem popołudnie, a potem zmierzch i noc. Więc oczywiste, że myślimy o czasie jako w odcinkach. Z drugiej strony powiedziano, że wieczność jest gdzie indziej. I to jest całkiem inna kategoria. To jest abstrakcyjna kategoria. Wieczność jest w Bogu, wieczność jest gdzie indziej. I nasze doświadczenie religijne nie sięga czegoś takiego jak wieczność. A myśleć o doświadczeniu, że to jest suma jakichś aktów czasowych, jest po prostu nonsens. Bo tylko wiarą jesteśmy w stanie dosięgnąć tego, co jest jak gdyby na zewnątrz nas. Tyle filozofii. Proszę Państwa, na zasadzie z tego, co mam jako notatki, z uwagi na to, że czas nas goni, prawdopodobnie nie wykorzystam całego materiału. Stąd ta część może się okazać lekko chaotyczna, chociaż najważniejsze sprawy będę chciał jak gdyby wypunktować. W króciutkim koreferacie do tego, o czym zechciał powiedzieć pan profesor Zieliński. Proszę Państwa, kalendarz. Co tworzy naszą codzienność, naszą kulturę domową, rodzinną, sąsiedzką, parafialną? W ogromnej mierze kalendarz. Reformacja co robi z kalendarzem? 25 grudnia jest oczywiście świętem Narodzenia Pańskiego. Tego nie zrewidowano. Ale już na przykład 8 lutego jest terminem kompletnie zapoznany. 8 grudnia tak samo. 24 czerwca, termin normalny. Proszę zauważyć, w momencie, kiedy kalendarz w krajach protestanckich zostaje zrewidowany w tym sensie, że zostają wystawione jako zwykłe dni pracy, święta Maryjne, święta dni świętych pańskich, automatycznie co najmniej 1/3 roku staje się bezwarunkowo okresem produkcyjnym. Bo nie ma obowiązku nieświadczenia pracy w te wybrane dni. Jednocześnie nie odbywają się w tych dniach liturgie w kościołach, co też uwalnia pewien potencjał produkcyjny, ale też religijny, bo przecież rodziny i tak w jakimś trybie codziennym czytają, rozważają Pismo Święte w gronie domowym. Pamiętajmy, grono domowe ówcześnie obejmuje i państwo, i sługi. Grono domowe obejmuje całość mieszkających pod jednym dachem, czyli i Stelmacha, i Kowala, i Jaśniepa. Jednocześnie to zmienia pewien interesujący fragment kultury, który dla mnie jest swego rodzaju hobby, mianowicie obyczaje kuchenne i żywieniowe. Zauważcie Państwo, przestają istnieć dni postne urzędowe. To zmienia strukturę spożycia, strukturę produkcji rolno-spożywczej. To zmienia zasady przetwórstwa. No i wreszcie dość mocno rewiduje rynki handlowe. Czyli drobna rzecz, taka jaką są posty, rewidują ogromnie dużo zwyczajów, tradycji. Wiele rzeczy się zmienia. Nie ma jeszcze koncert w tym rozumieniu, że coś w puszce, bo sam jakiś czas temu wyczytałem, się zdziwiłem, konserwy jako mięso w puszce zostały wymyślone przez administrację gospodarczą Napoleona Bonaparte, kiedy trzeba było przejść przez linię lewów w kampaniach wojennych. I Francuzi zadali sobie pytanie, a co my tam będziemy jeść? I wymyślono konserwy. Dopiero w tym momencie takie konserwy metalowej puszce. Proszę Państwa, podpunkt B po referatu do profesora Zielińskiego. Nieżyjący już od kilkunastu lat wielki polski historyk Antoni Mączak w pewnym momencie zaczął się interesować pamiętnikami z podróży po Europie, głównie XVI i XVII wieku. Z tych zainteresowań dorosła cała masa publikacji i książek, aż wreszcie wyrosły kolejne książki, które doszły do wieku XIX, łącznie to Mączak nazwał historią turystyki. I profesor Mączak ku swojemu też niemałym zdziwieniu, będąc w różnych archiwach i miejscach akademickich i w Stanach i w Anglii, odkrył, że początki nowoczesnej turystyki, tak jak my definiujemy turystykę obecnie, to są wyprawy parafialne na piknik organizowane przez kongregacje metodystyczne i anglikańskie XIX wieku. Czyli to ma wyraźnego organizatora, wyraźny podział zadań, wyraźny cel, określoną trasę, godzina wyjazdu, godzina powrotu. Można powiedzieć, że w tym sensie słynne statki do Łodzi w Warszawie przedwojennej, to jeszcze ja pływałem statkiem do Łodzi, mimo że jestem powojennej produkcji, ale w tej chwili żegluga wiślana po prostu jest, podobnie jak koleje w wielu miejscach w Polsce, jest już melodią przeszłości. Szkoda, bocznokołowcy pływały piękne, na przykład Romuald Traun. Piękny statek. Dokładnie na takim jak Romuald Traun dzieje się akcja rejsu. Proszę Państwa, co by trzeba było wspomnieć jako coś arcyważnego? My obecnie żyjemy w dobie rewolucji medialnej. To jest już oczywiście szaleństwo. To jest szaleństwo. Nikt nic nie czyta, bo wszystko jest w internecie. Studenci robią tylko tak. Ja dostaję furii, bo ja mam bardzo cienkie ciało na palcach. Pod spodem jest twarda kość. W związku z tym te przewodniki nie przewodzą, więc ja nienawidzę tych nowoczesnych rzeczy. Pomijając. Proszę Państwa, ta rewolucja medialna to jest rewolucja ruchu. Kilku historyków niemieckich zainteresowało się porównaniem XV-XVI wiek ruchactwa na terenie Niemiec i co wyszło. Do mniej więcej roku 1490 drukarnie były obłożone wyżej uszów, ponieważ zamówienia kościoła na różnego typu księgi obsługujące kulty publiczne wyczerpywały możliwości drukarzy. Około 1500 zamówienia spadają gdzieś do linii poniżej kolan i drukarnie zaczynają popadać gdzieś na skraj bankructwa. Czasami się drukuje jakieś panegiryki, jakieś ogony się drukuje. 1517 i później średnia wykresu publikacji rocznie w Niemczech zaczyna sięgać zenitu. Drukarnie nie są w stanie się wywiązywać ze swoich obowiązków. Dodano, każdy protestancki uniwersytet zyskuje prawo i moralny obowiązek posiadania własnej drukarni. No, drukarnie uniwersyteckie czasami drukują pisma teologiczne, bo przecież są tam wydziały teologiczne, ale dalej Bóg nie tylko. Drukuje się humanistów, drukuje się historyków, najróżniejsze inne rzeczy. Drukuje się nawet książki, nazwijmy to przyrodnicze, pokazujące, tak jak na słynnej grafice Dürera, jak wygląda nosorożec. Albo pokazuje się jakieś na przykład ryciny przywiezione z Ameryki Południowej roślin. No jest to szokowy postęp kulturowy. Raptem udostępnia się wiedzę, obrazy, no następują jakieś inspiracje. Jasne, że piśmiennictwo pisane na rzecz religii i kościoła to jest ogromny segment liczby druków, ale pojawiają się coraz nowsze zainteresowania. Zaczyna się drukować akty prawodawcze. No i wreszcie, skoro w kościołach ewangelickich należy głosić Słowo Boże, no to trzeba drukować Biblię. I tutaj w krajach protestanckich dzieje się ogromnie dużo. W dwóch przynajmniej krajach wydanie narodowych Biblii jest faktem ekstremalnie ważnym. Dla całej hemisfery, tak takiego małego świata, przede wszystkim Niemiec i Japonii. Przypomnijmy, pierwsze tłumaczenie Biblii na język angielski daje Wyclef. To są lata 1380. Przekład Wyclefa jest zrobiony w dialekcie z okolic Londynu. Tak perspektywy on najlepiej od dziecka znał. W Midland, no to już troszkę słabiej. Ci z Essex też niekoniecznie. Niemniej, przekład Wyclefa zaczął być czytany i w efekcie zaczął tworzyć podstawy gdzieś na początku XV wieku, podstawy późniejszego angielskiego, który jest już w większości terytorium jako tako przynajmniej zrozumiały. Potem są lata 1530, efekt humanizmu, reformacji i czego tam jeszcze. Pokazuje się przekład Tyndale'a. Przekład Tyndale'a jest przekładem sensacyjnym, bo jest przełożony Stary Testament z hebrajskiego, Nowy Testament z greckiego, bez pośrednictwa łaciny. Ten przykład jest sensacją. Jeżeli byśmy potem spojrzeli na kamień węgielny kultury językowej, literackiej, religijnej, zarówno Wielkiej Brytanii, odkąd ona staje się Wielką Brytanią, czyli po śmierci, tak naprawdę Elżbiety, i potem Stanów Zjednoczonych, w konsekwencji i Australii, to tym początkiem jest tak zwana King's Jacob Version. Biblia króla Jakuba. O Biblii króla Jakuba mówi się ogromnie dużo, z wielkim szacunkiem, że to jest no, pomnik, fundament, co tam jeszcze. Cała kultura anglosaska i amerykańska wyrasta gdzieś z tego języka, obrazowości, metaforyki. Sens w tym, że Biblia króla Jakuba, na przykład co do Nowego Testamentu, w 90% zachowuje tekst Tyndale'a. Więcej go robiono odnośnie do Starego Testamentu, ale 90% tekstów, to jest który 600, Biblia króla Jakuba, Tadeusz, pomożesz?
1611.
1611, dziękuję za odpowiedź. A Tyndale to jest po lata 1530. Tylko potem ten tekst wchodzi w obieg całego, nazwijmy to umownie, narodu czy narodów i jednoczy poszczególne prowincje, dawne przecież i samodzielne królestwa angielskie, wreszcie w jednym narracyjnym, zrozumiałym języku. Przed Lutrem istniało około 50 tłumaczeń Pisma Świętego na język niemiecki. Tylko za każdym razem były to tłumaczenia na bardzo, bardzo, bardzo lokalny dialekt. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację. Rozmawia facet z Hamburga z facetem z Monachium. No, ja widziałem pewne takie historie z dialektyką niemiecką na południowym zachodzie. To jest koszmar. Jeżeli ktoś się odezwie takim naprawdę miejscowym dialektem, gwarą, z ledwością można w ogóle pojąć temat wypowiedzi, a już jak ona wygląda, dokładnie za nic świeci. Jeżeli więc Luther w połowie 1520 lat kończy pracę nad Nowym Testamentem w języku niemieckim i go wydaje, to jest to ogólnoniemiecka sensacja. Po pierwsze dlatego, że to jest pierwsze tłumaczenie niezawisłe od łacińskiego tekstu Wulgaty. Po drugie, język Lutra zastosowany w tej Biblii, w sensie wyobrażeń, w sensie stosowanych metafor, idiomów, jest językiem, który poraził ówcześnie żyjących Niemców. W ten sposób Luter no, staje się właściwie założycielem współczesnej literackiej Niemczyzny. Jest to przynajmniej co do ortografii taka Niemczyzna jak współczesna, ale niewątpliwie jest to Niemczyzna dość powszechnie zrozumiana. Potem zostaje oczywiście zrewidowana sama ortografia, ale to samo dotyczy i ruchów polskich, bo do lat mniej więcej 1560 ortografia polska była bardzo płynna, w różnych ośrodkach drukowano też w Krakowie drukowano, znaczy zacięcie południowo-polski czasami drukowano zacięciem mazowieckim, inaczej jest prusa przeraz. Także proszę Państwa, to jest coś niebywale istotnego. Reformacyjne zainteresowanie Biblią i wykorzystanie nowego medium, jakim jest Bóg, przyniosło gigantyczny przełom, sądzę, zarówno kulturowy, jak i cywilizacyjny. Co jeszcze można by wspomnieć? Wspomniałbym przynajmniej dwie rzeczy, bo o szkolnictwie pan profesor Zieliński nieco powiedział, ale protestantyzm, zwłaszcza w wersji kalwinistycznej, reformowanej, zdjął pewne odium z badań o charakterze badany prawa natury. Średniowiecze bardzo się bało tego, że ewentualni badacze natury pomylą stwórcę ze stworzeniem. Ergo, badając stworzenie, będą tak naprawdę badali Boga. Kwestia słuszności tego poglądu do Państwa rozstrzygnięcia. Natomiast reformowani, którzy, luteranie zresztą też, no nie szukając daleko, gimnazjum akademickie w Gdańsku, protestanci bardzo wyraźnie odróżniali Bóg wysoko, stworzenie nisko. I ten dystans był po prostu w wyobraźni religijnej nieprzekraczalny. Mamy prawo badać naturę, bo tej naturze Bóg nadał prawa. Jeżeli Bóg nadał prawa, to mamy prawa, jest prawo je poznać. Stąd właśnie wspomniany Heysens, stąd potem wszyscy szaleńcy XVII wieku w Anglii z nieprawdopodobną postacią Sir Isaaca Newtona. Grono nieprawdopodobnych rzeczy w Królewskim Towarzystwie Naukowym. Niesamowite postaci, niesamowite pomysły, niesamowite kraje. Proszę Państwa, i rzecz ostatnia. Pan profesor Zieliński zasygnalizował kwestię tezy Maxa Webera. Ja jestem zwolennikiem tej tezy. Kilkakrotnie pisałem na temat Webera w różnych miejscach. Teza Webera opisuje kapitalizm tak długo, jak to jest kapitalizm przede wszystkim rodzinny. I wtedy to jest prawda. W połowie XIX wieku w zagłębiu Rury zaczynają istnieć zakłady Krupa. Na początku zatrudniają, w granicach 1845 zatrudniają 40 osób i zakłady są spółką akcyjną rodzinną. Jest 5 akcji rodzinnych na okaziciela. 1880, 40 tysięcy pracowników, 5 akcji rodzinnych na okaziciela. To jest jak gdyby do tych polemistów, którzy w tej chwili chcą Webera krzyżować. Natomiast Weber i różni inni badacze, którzy czytali pisma ojców reformacji i późniejszych publicystów politycznych, gospodarczych, systemów protestanckich, zauważają jedną rzecz. Stosunek do pracy zmienił się w społeczeństwach protestanckich. Praca powoli przestaje być przekleństwem, a praca staje się na przykład źródłem osobistego sukcesu, a nawet kariery. Zmienia się stosunek do pracy. Jednocześnie zmienia się szacunkowy stosunek do określania zawodów. Już nie ma zawodów do końca potępionych i złych i do końca błogosławionych. Oczywiście szacunek społeczny mają prawnicy czy lekarze, ale śmieciarza nie należy obijać kijem, bo to jest też potrzebny zawód. W tym sensie szacunek społeczny dla pracy bardzo mocno się zmienia pod wpływem pracy kaznodziejów, publicystów, protestanckich. Ostatnia B kwestia. Wspomniany już profesor Mączak, kiedy pisał o jazdach turystycznych i nieturystycznych, poselstwach politycznych po Europie, wskazywał, że kiedy na przykład przejeżdżamy przez Niemcy albo przez kantony szwajcarskie, to świetnie ci, którzy nie wiedzieli, kim są wyznaniowo, mieszkańcy świetnie momentalnie wiedzieli, czy są w kraju katolickim, czy w protestanckim. Mianowicie, są żebracy na ulicy, to znaczy, że to jest kraj katolicki. Zero żebraków na ulicy, to znaczy, że to jest kraj protestancki. Ponieważ protestanci wymyślili dwie rzeczy. Jedna to jest przedłużenie średniowiecznych jeszcze tak zwanych szpitali, które były raczej czymś na kształt przytułku. I osoby faktycznie niezgodne do pracy tam były jakoś przechowywane. Natomiast ci, którzy chcieliby żebrać, ale mieli zdrowe rączki i nóżki, byli brani do różnego typu takich centrów edukacyjnych, obecnie byśmy nazwali, prowadzonych przez rady miejskie. Przechodzili krótkie przeszkolenie zawodowe i do roboty. Będziesz pomocnikiem czeladnika u kowala, ale nie będziesz stał na drodze w ten sposób, prawda? I proszę Państwa, tym gestem kończy.
Do widzenia.